Rozważałem w rozumie swoim, rzekł wreszcie. Co wielki hetman może powiedzieć, gdy mu Bogusz szczęsną nowinę oznajmi? Hetman mądry i zgodzi się. Hetman wie, że z sultanem będzie na wiosnę wojna, na którą nie ma tu w Rzeczypospolitej ani pieniędzy, ani ludzi. A gdy i Doroszeńko z kozaki po sultańskiej stronie stoi, ostatnia zagłada może przyjść na cały Lechistan. Tym bardziej, że ni król, ni stan w wojnę nie wierzą i ku gotowości się nie kwapią. Ja tu na wszystko mam pilne ucho, wiem wszystko i Bogusz tajemnicy przede mną nie czyni, co się na hetmańskim dworze gada. Pan Sobieski wielki mąż, on się zgodzi, bo wie, że gdy Tatarzy tu na wolę i ziemię przyjdą, to i na Krymie, i na dobruckich stepach wojna domowa może się rozpocząć. Potęga Ord zesłabnie i sam sultan najpierwej o uciszeniu onej zawieruchy musi myśleć. Tymczasem będzie miał hetman czas przygotować się lepiej. Tymczasem kozacy i dorosz w wierności dla sultana się zawahają. Jedyne to zbawienie dla Rzeczypospolitej, która jest tak słaba, że jej powrót kilku tysięcy lipków już dla niej siła znaczy. Hetman wie o tym, hetman mądry. Hetman się zgodzi. Korzę się przed rozumem twoim, efendi, odrzekł Halim. Lecz co będzie, jeśli Allah odejmie wielkiemu lwu światło lub jeśli szatan tak pychą go oślepi, że twoje zamysły odrzuci? Azja przysunął swoją dziką twarz do ucha Halima i szeptać począł. Ty teraz zostań tu, póki odpowiedź od hetmana nie przyjdzie, a i ja się wcześniej do Raszkowa nie ruszę. Jeśli tam on zamysły moje odrzuci, tedy cię do Kryczyńskiego i innych wyślę. Ty im rozkaz dasz, by się tu tamtą stroną rzeki aż pod Chrebtów posunęli i w gotowości byli. A ja tu z mymi lipkami pierwszej lepszej nocy na komendę uderzę i sprawię im od co? Tu Azja przeciągnął palcem po szyi i po chwili dodał: kęsim, kęsim, kęsim! Halim wsunął głowę w ramiona i na jego zwierzęcej twarzy zajaśniał złowrogi uśmiech. Allah! I malemu sokolowi tak, tak, jemu pierwszemu. A potem w sultańskie ziemie. Tak. Z nią. Luta zima pokryła grubą okiścią lasy i wypełniła jary po brzegi z walami śniegu, tak iż kraj cały zdawał się być jedną białą równiną. Przyszły nagle zawieje mocne, w czasie których giną ludzie i stada pod śnieżnym calunem. Drogi stały się blędne i niebezpieczne. Jednakże pan Bogusz zdążył wszystkimi siłami do Jaworowa, aby się co prędzej z hetmanem wielkimi zamysłami azjowymi podzielić. Szlachcic z rubieży, wychowany w ciągłej grozie kozackiej i tatarskiej, przejęty myślą o niebezpieczeństwach, jakie ojczyźnie od buntów, od zagonów i od całej potęgi tureckiej grozili, widział w tych zamysłach niemal zbawienie ojczyzny. Wierzył święcie, że uwielbiany przez niego, jak i przez wszystkich kresowców, hetman ani chwili się nie zawaha, gdy o pomnożenie potęgi Rzeczypospolitej chodzi. Więc jechał z radością w sercu, mimo zawiei, błędnych dróg i nawalności. Spadł wreszcie którejś niedzieli razem ze śniegiem do Jaworowa i zastawszy szczęśliwie hetmana, kazał mu się zaraz oznajmić, choć go przestrzegano, że hetman dzień i noc zajęty ekspedycjami i pisaniem listów, prawie że na posiłek nawet nie ma czasu. Lecz hetman kazał go nadspodziewanie wolać zaraz. Więc po malej jeno chwili czekania między dworskimi skłonił się stary żołnierz do kolan swemu wodzowi. Znalazł pana Sobieskiego zmienionego bardzo i z obliczem pełnym troski, bo też to były prawie najcięższe lata jego żywota. Imię jego nie rozegrzmiało jeszcze po wszystkich krańcach świata chrześcijańskiego, ale w Rzeczypospolitej otaczała go już sława wielkiego wodza i groźnego bisurmaństwa pogromcy. Gwoli tej sławie powierzono mu w swoim czasie wielką buławę i obronę granicy wschodniej, ale do godności hetmańskiej nie dodano ni wojsk, ni pieniędzy. Zwycięstwo jednak szło mimo tego aż dotąd tak wiernie w jego ślady, jak idzie cień za człowiekiem. Z garścią wojska zbił pod Podhajcami, z garścią wojska przeszedł jak płomień wzdłuż i wszerz Ukrainę, ścierając w proch wielotysięczne czambuły, zdobywając buntownicze grody, szerząc postrach i grozę polskiego imienia. Ale teraz zawisła nad nieszczęsną Rzeczą Pospolitą wojna z najstraszliwszą z ówczesnych potęg, bo wojna z całym światem muzułmańskich. Nie było już dla Sobieskiego tajemnicą, że gdy Doroszenko poddał Ukrainę i kozaków sułtanowi, ten obiecał poruszyć Turcję, Azję Mniejszą, Arabię, Egipt aż do wnętrza Afryki, ogłosić wojnę świętą i iść własną osobą, upomnieć się u Rzeczypospolitej o nowy paszalik.